Jak mogą być alimenty na żonę?
Ty jesteś szczęśliwy.
Jak to alimenty na żonę w ogóle?
Ty jesteś szczęśliwym człowiekiem, że ty nie wiesz o takich rzeczach, że można wziąć między innymi, nie tylko, ale między innymi alimenty na, znaczy na współmałżonka właściwie, bo oficjalnie nie dyskryminujemy nikogo. Może otrzymać to kobieta lub mężczyzna. Nie słyszałem o żadnym przypadku, kiedy otrzymałby mężczyzna alimenty na siebie.
Przepraszam, ten pierwszy kiedyś, nie wiem.
Być może. W każdym razie. No. Wynikiem, znaczy w sensie. Daj mi skończyć zdanie. Pretekstem do tego jest to, że żonie po rozwodzie spada standard życia. Dokładnie taki sam, dokładnie taka sama jakby sprawa jak tutaj, że ona nie podejmowała na przykład pracy zawodowej, tylko żyła z męża i dlatego, że on się z nią rozwiódł, to będzie żyła z niego już do końca życia. Na przykład.
No i teraz może jest nagle jasne, dlaczego nowi pracownicy nowego pokolenia są tak bardzo do dupy. Bo cały świat od lat funkcjonuje według zasady, im gorzej sobie radzisz, tym lepiej. Więc oni się nie starają nawet, bo po co? To oni są logiczni w tym. Świat ich zachęca do tego, żeby być do dupy programistą i miernym grafikiem, ale za to bardzo dużo chcieć dostać, za to, że jesteś ofermą ogólnie życiową, albo że jesteś nieodpowiedzialny, albo że ci się nie chce. Za to są nagrody. I kontestacja zaczyna się. Odcinek dzisiaj prowadzi Marcin Kosiński, doskonały dziennikarz biznesowy.
Oraz Lechowicz Martin, perfekcyjny bard i założyciel wideokastu Odwyk.com.
Dzisiaj sobie pogadamy o firmach i przedsiębiorstwach, bo dużo ludzi myśli, że firmy istnieją po to, żeby klientów zadowalać, a tu się rzeczy zmieniły i nie jesteście na bieżąco. A pretekstem jest wyrok sądu, którego
najwyższego.
Sądu?
Najwyższego. Przenajwyższy.
Bardzo najwyższy. I ja wam tutaj zacytuję, bo streszczenie w artykule napisali. I wynika z wyroku Sądu Najwyższego, że przed wytypowaniem pracowników do redukcji, czyli zanim ich wykopiesz na zbity pysk, należy sprawdzić, jaka będzie ich sytuacja materialna po zwolnieniu, żeby się nie okazało, że po wypowiedzeniu umowy znajdą się w znacznie gorszej sytuacji niż osoby, które zachowały pracę. To wynika z wyroku Sądu Najwyższego. Co mi daje do zastanowienia, bo teraz się okazuje, że firmy to są instytucje charytatywne, które mają się opiekować pracownikami. Nie wiem, jak ty to widzisz, bo wniosek taki.
Tak, ponieważ to jest, oczywiście nie mamy w Polsce prawa precedensów, to znaczy, że jeden wyrok nie świadczy o innych wyrokach w ogóle, no niemniej to tak przynajmniej oficjalnie, ale sądy się patrzą na wyroki innych sędziów również. Ten wyrok właściwie zapadł w pretekście, że jeden z nauczycieli został zwolniony, ponieważ były redukcje, ponieważ w tej chwili jest niższy demograficzny tam w różnych tam rocznikach szkolnych, no i się zwalnia nauczycieli, bo aż tylu ich nie jest potrzebnych. No i było pięciu wytypowanych, został zwolniony jeden, no i się okazało, że temu jednemu zwolnionemu spadł standard życia. To niespotykane, wiesz? No jak tak. Generalnie tracisz źródło utrzymania, to spada ci komfort życia o tą pensję.
To się zdarza, no.
To się zdarza czasem, na przykład często się zdarza, co zwolnienie bym powiedział.
Na przykład zawsze też.
Na przykład.
Jak cię wyrzucą z pracy, no chwilowo nie masz zarobków, nie? Więc to trochę ten... Ale chodzi o to, że teraz jednemu będzie gorzej, jak go wyrzucisz, a drugiemu będzie tak średnio gorzej, bo na przykład ma dwie żony i one go utrzymują, albo coś tego typu. No i teraz sąd powiedział, że jak się wyrzuca chłopa, to trzeba zbadać, czy jemu nie będzie fatalnie, bo może drugi jest, którego możesz zwolnić i jemu go zwolnisz, że jemu będzie trochę lepiej, albo mniej źle. No i to mówi Sąd Najwyższy. No i teraz tak. Ja się zastanawiam się, dlaczego on tak mówi, bo firmy w ogóle teoretycznie tak w świecie Korwina, nie, z XIX wieku na bezludnej wyspie, gdzie jest 20 osób mieszka, to one powinny się zajmować robieniem różnych rzeczy dla klientów. Taki mam świat.
Tak, tak, taka była koncepcja gdzieś tam kapitalizmu, że firmy się generalnie zakłada, bo wiesz, różne rzeczy robi się z różnych powodów. Na przykład wchodzi się w związek małżeński z różnych powodów, ale zakłada się firmę generalnie z powodu tego, że chce się wypuścić jakiś produkt lub usługę dla klienta, sprzedać ją i zarobić pieniądze. Tak, żeby klient miał produkt, a ty będziesz miał zapłatę za ten produkt i przy okazji jeszcze się tam pewnie kogoś zatrudni po drodze.
Tak, no, tak człowiek sobie myśli, no tak, a tu przychodzi Sąd Najwyższy i mówi, aha, gówno, prawda, wcale nie po to istnieje firma. Firma istnieje po to, żeby pracownikom robić dobrze. I może nam się to podobać albo nie, ale chyba tak jest. I to trochę, ja nie wiem, no to teraz różne wnioski z tego płyną. Na przykład, że trzeba może zmodyfikować mówienie o przedsiębiorczości. Jak my tutaj mówimy z takim, o takiej przedsiębiorczości klasycznej, gdzie firmy są właśnie po to, co my tu mówimy, żeby klientom robić dobrze, to się okazuje, że to już jest w ogóle nieaktualne i firmy istnieją, żeby dobrze robić pracownikom. Tylko, bo ja to pamiętam, że tak było za PRL-u. Po to istniały firmy, żeby zatrudniać w ogóle. To jest cały sens istnienia firm w gospodarce nie wolnorynkowej, tylko centralnie sterowanej, nie? Komunizm.
Tak, bo wtedy była też taka, tak, bo to była pewna ideologia, pełnego zatrudnienia, nie wiem, czy pamiętasz jeszcze.
No dalej jest chyba właśnie.
Teoretycznie teraz nie jest tak, bo to jest tak, że idee mają konsekwencje. Jeżeli ktoś sobie powie, że ma być pełne zatrudnienie, to coś z tego wynika. Więc w PRL-u wynikało to z tego, że każdy musiał pracować, był przymus pracy
musi.
Ale nawet chce. Nie ma pracy, to musi mieć miejsce zatrudnienia. Wobec tego wszyscy pracowali. No i to jak pracowali, no to nasi rodzice pamiętają, my troszkę też, niektórzy. No a jak ktoś nie pamięta, to może sobie włączyć dowolny film Barei.
Tak, dowolny.
Pareja pisał, tak, to były takie filmy dokumentalne, pisał właśnie o stanie zatrudnienia w gospodarce socjalistycznej, to właśnie on
tam bardzo
kręcił.
Się fascynował tym zjawiskiem, właśnie w każdym filmie możecie to zobaczyć, albo zapytać dowolnego człowieka, który wtedy żył. No to tak się pracowało, albo nie, ale tam nie chodziło, żeby pracować, nie o to chodzi, tylko o to, żeby mieć miejsce pracy. I teraz właściwie to niby miał być kapitalizm po tych reformach w latach 90. i wolnorynkowość i może był, ale już go nie ma, bo teraz od wielu lat właśnie jak sobie tak przypomnę, to ja słyszę o tym, jak słyszę, jak mówi się o tych firmach, nie? Gdzieś jacyś politycy mówią, nawet bankierzy, różni inni, to oni zawsze na pierwszym miejscu, dla nich najważniejsze jest zatrudnienie. Nie to, czy firma coś robi, czy ma zyski, czy dobrze robi, czy źle robi, tylko czy zatrudnia. I jak na przykład teraz niedawno występował ten prezydent sędziwy w Stanach Zjednoczonych, ten, co nie umie drogi znaleźć, troszkę wita się z powietrzem i tak dalej, ale jest jednak prezydentem i chwalił się, oni się tam chwalą co jakiś czas, w jakim stanie są Stany Zjednoczone. No kiedyś to oryginalnie miało powiedzieć, w jakim stanie są Stany Zjednoczone, więc są w marnym, to ja wam powiem, ale on wam powie, że zrobiłem super i jest super jest. I zawsze w tych przemówieniach politycy i nawet w Stanach Zjednoczonych ten dziadek prezydent mówi, że zatrudnienie zrobił, że zatrudnił ileś tam ludzi. On sam, nie, osobiście. Ja to żem zrobił, zatrudnienie wam dam, dałem pracę. I to dawanie pracy to jest cel istnienia gospodarki. Tak myślę.
A nie jest tak? Nie, no, ale posłuchaj, bo teraz
nie.
Ci zarzucą, że...
Znaczy jest!
To czekaj, no adwokat diabła teraz tutaj na niebiesko. Bo co by nie mówić o naszej partii rządzącej, że kradnie na potęgę, że drukuje pieniądze na potęgę i było wiadomo, że to się skończy inflacją, to tak, przynajmniej
co prawda,
zatrudnienie.
Co prawda
jest.
Znaczy, nie wiem, o której mówisz partii, jest. Ale każda partia pasuje do opisu, więc nieważne, który jest rok, nawet nieważne. To jest zawsze aktualny odcinek.
To prawda, to możemy w dowolnym pójść. To przynajmniej stopień bezrobocia jest niski.
No tak. No może o to chodzi, nie? Znaczy, ja nie wiem, czy ludzie tak chcą, żeby było? Chyba chcą. No to wchodzimy w kwestię definiowania spraw gospodarczych przez polityczną wizję państwa. I to jest nie do uniknięcia, zdaje się, bo nie da się mieć rzeczywistości, gdzie jest tylko ekonomia i nic więcej. No nie da się, po prostu to nie działa tak. I jeżeli ludzie sobie w głowie mają wizję, że firmy istnieją, żeby dawać pracę, no to tak będzie. I tak będą mówić politycy i tak będą to mówić wszyscy. No i teraz wyrok Sądu Najwyższego pokazuje, że obowiązuje taki sposób patrzenia na świat, że jak pracodawca zwalnia pracownika, to nie ma patrzeć na zyski firmy ani straty firmy, tylko ma patrzeć, czy temu pracownikowi jest dobrze, czy źle. I to jest jego priorytet według sądu.
Ponieważ zwolniono rzeczywiście z tych 5 nauczycieli jednego, który miał najkrótszy staż i najniższy stopień, czyli początkującego, krótko mówiąc, zwolniono. No. On zaskarżył ten wyrok, powiedział, że nie chce być zwolniony, ma być przywrócony. I sąd go przywrócił, raz, dwa, z wyrównaniem wynagrodzenia za utracony czas, kiedy nie pracował, czyli wtedy jak nie pracował, to też dostał kasę. Ale najciekawsze jest uzasadnienie tego wyroku, co jest dla mnie, kurczę, jakąś taką dziwną aberracją, ponieważ Sąd Najwyższy orzekł, że pracodawca był przekonany, że tamten ma drugą pracę w klubie sportowym i że tam ma jakieś dodatkowe źródło dochodów, a okazało się, co się okazało, że on pracował tam jako wolontariusz, znaczy, że pracę miał, tylko że nie miał dochodów. I to było to uzasadnienie, dla którego on ma być przywrócony do miejsca pracy. I teraz się tak zastanawiam, coś ponieważ...
Czy było coś w ogóle o tym, czy on dobrze pracuje, czy źle pracuje, czy jest ekonomicznie opłacalny dla firmy, czy nie jest? Czy w ogóle nie zajmowali się tym?
Znaczy, jakby mówienie o nauczycielu, szczególnie w państwowych
nauczyciel, to przegapiłem taki szczegół.
No powiedzmy, tak. Jest to zmienna, którą się nie bierze pod uwagę raczej w polskim systemie edukacji. Zupełnie, ale w każdym razie przypomnę, że żyjemy w tym samym miejscu państwa prawa, które mówi, że masz się nie interesować absolutnie jako pracodawca swoim pracownikiem, czy on ma jakiegoś męża, żonę, w sensie, żeby go nie dyskryminować na żadne możliwe sposoby, nie? Więc masz się nie interesować jego życiem prywatnym, bo jeszcze mógłbyś go zdyskryminować w jakikolwiek sposób. Czyli w momencie, do momentu, kiedy on pracuje, macie nie obchodzić zupełnie ten pracownik, a w momencie, kiedy go zwalniasz, masz wiedzieć wszystko o jego zapleczu, ponieważ wtedy musisz podjąć decyzję taką.
Musisz wiedzieć.
Czy zwolnić tego doświadczonego.
Ale nie możesz, tak. Nie? To taki catch-22 jest, że musisz, ale nie wolno ci, bo przyjdzie RODO i ci powie, że ty nie możesz wiedzieć, co on tam robi poza pracą, bo co cię to obchodzi. No, a jak go zwolnisz, to przyjdzie sąd i powie, że czemu nie wiedziałeś.
Dokładnie.
Fajnie jest być przedsiębiorcą, nie?
Ile on zarabia i ja na przykład, nie wiem, czy płaci alimenty, bo to czy jest jakiś stopień jego dochodów, jaki ma czynsz, na przykład musisz go wypytać, słuchaj, a ile ty płacisz za to mieszkanie, albo ile tamten, a ile zużywasz na samochód, nie? Jakby wyobraźcie sobie takiego pracodawcę, nie? I teraz musisz zrobić notatki, takie comiesięczne, wszystkich pracowników, żeby sprawdzić, ile pieniędzy danemu człowiekowi zostaje na życie, bo wtedy się zdecyduje, kogo może zwolnić, a kogo nie, czy jakoś doświadczonego redaktora tam z 20-letnim doświadczeniem, czy gościa, który przyszedł 3 miesiące temu do pracy, nie?
Tak, i to jest...
Ale wiesz, to jest jakiś, nie wiem, sytuacja jak z filmu Brazil, ale to się dzieje teraz, w 2023 roku,
no właśnie,
w Polsce.
Bo chciałem powiedzieć, że my nie teoretyzujemy teraz w tym odcinku, nie? Bo myśmy tak sobie czasem gadali, nie? Wymyślamy, że może tak będzie, może srak będzie, a tu mówimy o realnym wyroku już, to już tak jest. Teraz trzeba się obudzić. Się zastanowić może, bo tak w moim wyobrażeniu to dobrze by było, gdyby w firmach był wyzysk, bo jak jest wyzysk pracowników, to jest po to ten wyzysk, żeby było super klientom i konsumentom, a ja jestem klientem przede wszystkim, a dopiero potem pracownikiem. A tu się okazuje, że my żyjemy w de facto jakimś komunizmie, gdzie ideologicznie jest dokładnie odwrotnie, że każdy jest przede wszystkim pracownikiem, a to, że sobie coś kupuje, to jest w ogóle nieważne. To się jakoś, nie wiem, samo się zrobi, że firmy będą dobrze działać i sprzedawać, mimo że będą wywalać ludzi, którzy dobrze pracują, a zostawiać ludzi, którzy źle pracują, dlatego że ci, co źle pracują, bardziej potrzebują pieniędzy. I o, tak będzie. Jak
na przykład, tak, dokładnie. To będzie. To będzie uzasadnienie. Kto bardziej potrzebuje pieniędzy? Bardzo mi się spodobał komentarz prawnika w portalu, w który przytoczył właśnie to orzeczenie Sądu Najwyższego. Mianowicie rzekł on tak, pan Arkadiusz Sobczyk, w tym wyroku Sąd Najwyższy de facto potwierdził, że zatrudnienie i zwolnienie pracownika to czynność wspólnotowa, która odbywa się w określonej społeczności. Z tego wynika zaś, że w razie potrzeby przeprowadzenia redukcji zatrudnienia pracodawca musi wdrożyć i przeprowadzić skomplikowaną procedurę oceny poszczególnych pracowników. Wiesz, i tak dalej, nie? Ale tak, no w sumie gość ma rację, no.
Fajny ten świat jest, super, zwłaszcza jak się jest niedorobionym pracownikiem, który nic nie umie, ale ma jedyne źródło zarobku, to go nie można zwolnić po prostu i tyle, on się na pewno ucieszy. Ale jak może się, znaczy dokąd może dojść świat, kiedy wszyscy będą tak robić i sądy będą jeszcze wymuszać takie postępowanie? No przecież to jest zachęcanie ludzi do bycia ofiarą przede wszystkim, bo pracownik, który nie ma innego źródła zatrudnienia, nie zaplanował sobie życia, nie ma planu B i w ogóle olewa wszystko, on nie jest nie do zwolnienia, choćby nic nie robił. Bo go zawsze sąd weźmie i przywróci do pracy, zgodnie z taką filozofią.
Ty strasznie negatywnie podchodzisz do pracowników, jako ten, który właśnie sobie nie radzi, ten, który jest słaby i tak dalej. No nie, no po prostu czasem się zwalnia pracowników, ale czasem się zwalnia pracowników, którzy są dobrzy, albo po prostu zmienia się sytuacja. No demografia, nie? Demografia, nie zamienisz demografii w pewnych rocznikach szkolnych w tym przypadku, no liczba dzieciaków spada. No i było potrzebnych 12 pracowników, a teraz jest potrzebnych tylko 8. Może być 4 zajebistych pracowników, ale zostaną oni zwolnieni. No i no trudno, no jak nie ma pracy, no to się takiego człowieka, no to się go zwalnia. Wtedy taki człowiek otwiera sobie portal pracuj.pl i szuka sobie miejsca, gdzie szukają. Ja tak to wygląda w świecie.
Albo idzie do sądu i skarży się, że mu źle, i wtedy sąd mówi, że czego przyjąć z powrotem. No właśnie, załóżmy, że to tak działa, że ja będę robił grę Korwin na przykład. O Korwinie, wspaniałą grę przygodową. I potrzebuję teraz 2 programistów i 3 grafików. I to ja ich biorę i zatrudniam, bo myślę sobie, że będziemy pracować, żeby ludzie se mogli pograć. A tu się okazuje tak, że no trafiłem na grafików, co tak niespecjalnie umiem rysować, niech im będzie, ale przede wszystkim oni w ogóle nie chcą się zwalniać, ani pracować też im się nie chce, bo oni na przykład przede wszystkim chcą mieć pieniądze i dlatego mówią mi wprost, że jak ja ich zwolnię, chociaż oni nic nie robią specjalnie, to oni nie będą mieli za co żyć i teraz i pójdą sobie do sądu i sąd mnie zmusi, żebym ich cały czas tam trzymał, bo oni są biedni. I teraz ja się pytam, to jak, co, czemu ja miałbym chcieć robić grę z grafikami i w ogóle kogokolwiek zatrudniać? Jak to tak wygląda, że no, po prostu się nie będzie dało tego zrobić?
Jest to bardzo trafne pytanie. Ja bym tutaj jeszcze poszerzył to troszeczkę, ponieważ ten system prawdy polski robi się bardzo spójny, wbrew pozorom. Przypomnijmy case, sprawę Kazimierza Marcinkiewicza, byłego wicepremiera, który został skazany na 5 roku ograniczenia wolności za to, że płaci za małe alimenty na swoją żonę, z którą się rozwiódł wiele lat temu.
Tak było?
Tak było.
Przegapiłem.
Parę miesięcy temu.
Ups.
Wciąż odbywa wyrok, wciąż ma prace społeczne zasądzone, z którą się wiele lat temu rozwiódł i która, no, jakby orzeczenie o alimentach na żonę, nie na dzieci, na żonę, przypominam, pełnoletnią, zdecydowanie pełnoletnią, było na zasadzie...
Co? Jak alimenty na żonę? Przecież na dzieci są alimenty. Jak mogą być alimenty na żonę?
Ty jesteś szczęśliwy.
Jak to alimenty na żonę w ogóle?
Ty jesteś szczęśliwym człowiekiem, że ty nie wiesz o takich rzeczach, że można wziąć między innymi, nie tylko, ale między innymi alimenty na współmałżonka właściwie, bo oficjalnie nie dyskryminujemy nikogo. Może otrzymać to kobieta lub mężczyzna. Nie słyszałem o żadnym przypadku, kiedy otrzymałby mężczyzna alimenty na siebie.
Proszę, będę pierwszy kiedyś, nie wiem.
Być może. W każdym razie. No, wynikiem, znaczy w sensie... Poczekaj, daj mi skończyć zdanie. Pretekstem do tego jest to, że żonie po rozwodzie spada standard życia. Dokładnie taki sam, dokładnie taka sama jakby sprawa jak tutaj, że ona nie podejmowała na przykład pracy zawodowej, tylko żyła z męża i dlatego, że on się z nią rozwiódł, to będzie żyła z niego już do końca życia. Na przykład. No,
przecież to jest...
Casus belli, no przecież mamy namacalne przykłady wokół siebie. I to mówimy o byłym premierze, który się mógł sobie zmienić to prawo, jakby miał trochę mózgu, kiedy był jeszcze premierem, no ale tego nie zrobił. Więc to się trochę mści, ale jest też kupa innych ludzi, którzy też płacą na swoje małżonki. Po prostu bardzo solidny aliment dzisiaj, no.
Jak to aliment może być na dorosłego człowieka, który w ogóle... Dobra, nie wiem, to coś mi... Ja nie wierzę, ja nie mogę w to uwierzyć, bo to jest jakby żyć w jakiejś książce Ayn Rand. Przecież to jest absurd. Ja czytałem sobie Atlas Shrugged i sobie myślałem, jaka ta książka jest przesadzona, przecież to jest kreskówka. Przecież te sytuacje tam są tak wyraźnie absurdalne, że no trzeba pamiętać, że to jest fikcja totalnie literacka. I teraz 2023 rok i ludzie mi mówią rzeczy, które są w tej książce, które się dzieją dookoła, jakieś alimenty na dorosłego człowieka się dzieją, pracownika nie można zwolnić z powodu tego, że jest biedny i se nie pomyślał o tym, że musi zająć się swoim życiem, nie?
Tak, to jest tak jak w momencie, kiedy jakby otwierasz firmę jakąś, bo to czy dużą, czy małą, to musisz już wtedy przyjmujesz, jak przyjmiesz pracownika, to znaczy, że dbasz o jego przyszłość już wtedy, już forever, już nie mówisz mu, że hej, stwórz mi jakąś grafikę i ja ci za to zapłacę. Nie, to teraz ty się zobowiązujesz do tego, że ty będziesz dbał o niego na zawsze już. To jest tak jak to małżeństwo. Znaczy, to tak samo zachęca do zatrudnienia pracowników, jak do małżeństwa. Dokładnie odwrotnie.
Czyli przedsiębiorców powinno nie być, jeżeli by mieli jakiś mózg. Dlaczego w Polsce są przedsiębiorcy, jeżeli to tak wygląda? Wyjaśnij mi. Bo w ogóle był tutaj gość niedawno w kontestacji, który zachwalał bycie przedsiębiorcą w Polsce i ja byłem bardzo sceptyczny, jak nie pamiętacie, to zerknijcie na odcinek. Ja bym chciał zaprosić teraz przedsiębiorcę, który jakby... Rozumiem go, nie? Bo tego nie rozumiałem tamtego. Co on się tak cieszy, to jest Polska, nie? Może się coś zmieniło, bo ja jestem w Anglii, ja nie wiem, może jest super teraz. A teraz czytam se o wyroku Sądu Najwyższego, który ustanawia rzeczywistość, w której firmy są przedsiębiorstwami albo instytucjami charytatywnymi i nie służą do zarabiania pieniędzy, tylko do robienia, do dawania pieniędzy pracownikom, którym jest źle. I po to one są, według sądów. I zaraz mi przychodzi przedsiębiorca i mówi, nie no, spoko, fajnie, fajnie, o co ci chodzi, Polska jest super, to dobra, to ja nie rozumiem. A może to się tak rzadko dzieje, że po prostu tylko się wydaje, że to takie powszechne jest, że Sąd Najwyższy to tylko taka nieważna instytucja, albo że, nie wiem, jak jest 500+, to tylko 5 osób nadużywa, a cała reszta daje dzieciom wspaniałe rzeczy związane z edukacją, czy co? Ja nie wiem. Ja muszę to jakoś ogarnąć. Pomóż mi. Ty masz przedsiębiorców, znasz. Czemu oni są przedsiębiorcami?
Trochę znam z jednej strony, a z drugiej strony współpracuję z mediami biznesowymi, z których jeden z nich doniósł właśnie całkiem niedawno, kilka dni temu, o zawodach, o zarobkach zawodów w różnych jakichś takich branżach specjalistycznych, dyrektorskich i między innymi przedstawia tam, że na rynku pojawiły się nowe zawody, bo to jest w kontekście tego, o co zapytałeś. W kontekście nowych zawodów, ponieważ zgodnie z dyrektywą unijną od czerwca 2026 roku na terenie całej Unii Europejskiej w radach nadzorczych spółek giełdowych zatrudniających ponad 250 osób ma zasiadać co najmniej 40% kobiet lub 33% kobiet w zarządzie i radzie nadzorczej. Wobec tego już powstała branża tzw. specjalistów od Diversity, Equity and Inclusion, czyli po polsku to jest od różnorodności, równości i inkluzywności. Są to specjaliści, których, jak Puls Biznesu donosi, dyrektor w tej chwili średnie wynagrodzenie wynosi 32 tysiące złotych, a ekspert specjalista może liczyć na zarobki w wysokości 12 tysięcy złotych. A to dopiero zostanie obowiązkowo za 2 lata wprowadzone na terenie Unii Europejskiej. Wobec tego, jak widzisz, tutaj firmy stają przed również wieloma innymi wyzwaniami. Jak inkluzywnie diversity zrobić w ramach płci, w radach nadzorczych lub w zarządzie i jak to tak ułożyć, żeby było dobrze.
ale to co mają robić ci eksperci? Zmuszać kobiety, wymyślać, jak namawiać kobiety, żeby wchodziły do rad nadzorczych, a jak one nie chcą? No bo może chcą, ale chyba nie chcą przede wszystkim, nie? To nie jest, że tak, no tak jak polityków, to raczej większość nie jest kobiet i nie będzie, bo one nie mają, nie interesują się takim darciem mordy na mównicach sejmowych. To są jakieś takie rozsądniejsze i nie idą do polityki. No i teraz... Ale muszą.
Aż przyznam się, jestem ciekaw, ponieważ to jest, tam rady nadzorcze to mniejsza o to, ale te zarządy, że 33% musi być kobiety w zarządzie, czyli jak masz trzyosobowy zarząd, no to jestem ciekaw, jak oni to liczą, czy do ilu miejsc po przecinku, nie? Bo jakby 33% to jeszcze nie jest jedna osoba, nie? To muszą być dwie osoby na trzy osoby, żeby było ponad 33.
No, wtedy tak.
Znaczy, okej, mniejsza o to, chodzi mi o to, że jakby dożyliśmy czasów, kiedy firmy już są na tyle ręcznie sterowane, że nie wiem, da się jeszcze bardziej, no da się, no. Da się.
To nie chodzi, że są ręcznie sterowane nawet, bo jeżeli są ręcznie sterowane, ale dalej istnieją po to, żeby zarabiać i dawać ludziom rzeczy, to by nie było jeszcze tak dziwnie i także ja w ogóle nie umiem ogarnąć, ale dla mnie problem polega na tym, że firmy istnieją już po co innego niż żeby zarabiać pieniądze. I ja nie jestem fanem zarabiania pieniędzy, ale świat zbudowany na koncepcji, gdzie przedsiębiorstwo istnieje po to, żeby być charytatywną instytucją, to przecież nie ma szans w ogóle działać. No, to jest jakieś wynaturzenie kompletne. W ogóle nie ma sensu prowadzić w ogóle przedsiębiorczości, żadnej firmy zakładać. No nie ma sensu w takim świecie, bo celem przedsiębiorcy jest tworzenie czegoś, dawanie, budowanie, świadczenie usług, różne takie rzeczy. I to musi być celem. A teraz jeżeli rzeczywistość każe zakładać firmy tylko ludziom, którzy chcą robić dobro, no to jesteśmy w samym środku powieści Atlas Shrugged, bo tam właśnie ludzie się dzielili na tych, którzy chcą być przedsiębiorcami i budować, zarabiać i tak dalej, prymitywy, i na resztę, którzy chcą robić dobro. I oni właśnie widzieli, że firmy to też są instytucje, które mają być charytatywne. Wszystko ma być charytatywne i dla ludzi, i dobro robimy. No i tamten świat w książce się zawalił, bo musiał, bo to jest logiczne. I teraz ja widzę dookoła siebie tą samą sytuację, tylko że jest dopiero w połowie książki i widzę, że logicznie naprawdę to się musi zawalić, tak jak się zawalił PRL, bo to z tego samego powodu. Tam firmy nie miały istnieć też po to, żeby zarabiać i robić coś dobrze i efektywnie i ekonomicznie, tylko żeby zatrudniać robotnika i chłopa i żeby była równość i jakieś tam ideologiczne pierdoły. I na końcu był ocet w sklepach, tylko na półkach, bo nikt już nic nie robił z sensem. No i tyle. Więc to zobaczcie te wszystkie stare firmy z PRL-u. To nie Żydzi kradli, tylko po prostu to był efekt ustanawiania świata, gdzie ekonomia nie ma żadnego sensu, bo dbamy o ludzi. To brzmi fajnie, ale to jest nierealne. Nie można tego robić. Czemu ludzie nie protestują? A już było ten odcinek, czemu ludzie nie protestują. To już nie będę powtarzał. Ale rozwalamy.
Czyli Atlas zbuntowany po polsku. Bardzo fajna książka. Duża. Duża, ale fajna. No, wiesz co, no to jest tak, że czy ostatnio słyszałeś o jakichś innowacyjnych produktach, które powstały, już nie mówię o Polsce, no bo tutaj, no paczkomaty powstały, no dobra, ale poza paczkomatami,
czy bywa,
zdarza się, no zawsze są wyjątki od reguły, czy nie wiem, czy w Unii Europejskiej, no to jest raczej taki kontynent, który się gdzieś tam cofa cywilizacyjnie, nie, znaczy, ale wciąż jest siłą rozpędu, wciąż wydajność przede wszystkim pracy jest na tyle duża, że ludzie będą jeszcze przez długie lata mogli się opieprzać, będą mogli nie robić, będą mogli zażynać to na czym żyją i jakoś to będzie, no, tylko w pewnym momencie się przekonamy, że nas prześcigną, znaczy już nas prześcignęli, ale że nas na tyle skutecznie prześcigną, że nas przykroją czapkami, czy Azjaci, czy jednak Amerykanie mimo wszystko. Ostatnio widziałem chociażby badania...
Z Ameryki Południowej pewnie. Indianie może nawet.
Być może. Badania demograficzne, gdzie jakby demografia wszędzie pikuje w dół, a w Stanach wcale nie jest tak najgorzej, co ciekawe.
No, a to pewnie Meksykanie głównie, tak?
Ale ty, znaczy nie wiem, czy chcesz powiedzieć o tym, że jedziesz do Ameryki Południowej, czy nie chcesz o tym powiedzieć?
No jadę, no co mam nie mówić, tam zamierzam, celuję. Także po kolei, tak powolutku, pojadę na 2 miesiące, zobaczę, że no fajnie, nie fajnie, może zostanę na dłużej. No i tak, wiesz, tak mnie wymiata coraz bardziej na lewo, nie? W Hiszpanii sobie pomieszkałem, w Wielkiej Brytanii teraz mieszkam, no to tam jeszcze dalej kawałek przejdę na zachód, aż się skończy mi możliwość uciekania gdzieś dalej. Wtedy na księżyc już
zostanie. Księżyc zostanie, tak, po ciemnej stronie.
No, nie wiem, no ludzie, no, ale... Patrz, bo ja mam taki dylemat, bo mi się nie podoba ogólnie świat Korwina. No, nikomu się nie podoba, może nawet Korwinowi się nie podoba świat Korwina, bo on jest strasznie taki surowy, prymitywny i on by tam, wiesz, w tym świecie ludzie patrzą, super bogaci ludzie patrzą, jak druga połowa ludzi umiera z głodu. No to nie jest fajne w ogóle. Ale mi się na przykład w tym nie podoba ten prymitywizm myślenia, że zatrzymujemy świat na XIX wieku, nie bierzemy pod uwagę, że on się rozwinął, że się coś tam zmienia, że dojrzał, że firmy są teraz ogromne. I takie różne historie, no to mi się nie podoba. No ale z drugiej strony, jak chcę realnie patrzeć na skomplikowany świat, no to widzę, że dążenia są tylko w stronę komunizmu, no po prostu, takiego PRL-u. I to są te same dogmaty nowe, które się pojawiają, czyli te firmy, które mają służyć robotnikom i chłopom, które już były. To jest cofanie się do tego, co było, a nie rozwój w jakiś modernizm przedsiębiorczy, jakaś ekonomia, która z ludzką twarzą czy coś, bo to są głupoty po prostu jakieś. A ja bym chciał też, no nie wiem, żeby to, no można zmienić coś ten, znaczy ja nie jestem, o, ja tak powiem, ja nie jestem fanatycznym, prymitywnym, liberalnym libertarianinem, który dąży do tego, żeby było jak 150 lat temu. Nie? I że każdy odchył w stronę jakiegoś co, że tak patrzysz.
No ale już nie jest 150 lat temu. Ja nie wiem skąd ten pogląd gdzieś tam, że jedna połowa patrzy jak druga połowa umiera na ulicy. No tak się nie dzieje. No, jeżeli ktoś jeżeli ktoś umiera na ulicy w kraju pierwszego świata teraz, to może się dziać z dwóch przyczyn, z dwóch powodów. Po pierwsze, bo sam tak chce, nie? A po drugie, dlatego, że państwo go do tego w jakiś sposób zmusiło. Na przykład narzuciło na niego komornika, który zabrania mu pracować na przykład. I wtedy taki ktoś nie może zarabiać.
To sobie uprościłeś, z dużo powodów.
No, ale... jakie są jeszcze powody, dla którego człowiek dzisiaj w kraju pierwszego świata umiera na ulicy, w przysłowiowym umiera na ulicy? Proszę.
No, wypadek miałeś choćby, nie? Tramwaj ci nogę urwał, a byłeś biegaczem i nic innego nie umiesz, no to masz pecha i przez dwa lata możesz być bezdomny, no bywa. Na dłużej no pewnie już nie, ale różne są rzeczy. Nie wiem jakie jeszcze, bo nie
no
wiem,
dawaj, dawaj. No okej, choroba.
Nie wymyślę dużo.
Choroba szeroko pojęta, no.
Wiesz co, bo są ludzie, którzy są po prostu zwyczajnie nieporadni życiowo, i to nie jest wtedy, że oni chcą być bezdomni i tak dalej, tylko nie radzą sobie, bo są beznadziejnie niegotowi do życia. I trochę mi ich żal, bo cały ten świat w tą stronę ich popchał, nie? Odkąd są mali, to się im mówi, że państwo się wami zaopiekuje, albo ktoś się zawsze zaopiekuje, idź do lekarza, idź do psychologa, idź do informatyka, idź do kogokolwiek, on za ciebie wszystko zrobi. No i potem, jeżeli cokolwiek się rypnie w życiu, to oni faktycznie sobie nie radzą. No i trochę, myślę, bardziej to jest skomplikowane niż to, że gość chce, nie chce pracować i tyle. No. Nie wiem, czyli, czy on nie chce pracować.
Czyli cię pobudziłem cię do obrony jednak, no. Dobrze.
No, ale że mi nie o to chodzi. Mi chodzi o to, że w Polsce jest cała grupa ludzi, my ich w kontestacji znamy i lubimy troszkę, którzy kochają wolny rynek. No, tylko że ich wizja wolnego rynku jest potwornie prymitywna i mówi się o nich korwiniści zwykle, ale to niekoniecznie oni są, mają te same poglądy co Korwin, tylko po prostu mają te poglądy strasznie prymitywne, nie? Że znowu nie biorą pod uwagę, że życie jest bardziej skomplikowane i że sam wolny rynek może nie rozwiązać nam wszystkich problemów. A może ty tak uważasz, że wolny rynek niech będzie i on wszystko załatwi i już. No to ja nie, ja mam trochę, nie wiem, wątpliwości, czy tak będzie.
Ale to jest tylko koncepcja pewna, czy koncepcja, która... No koncepcja prawna, czyli w jaki sposób prawo mogłoby wyglądać, nie wygląda w żadnym miejscu na świecie, nie ma wolnego rynku, nie istnieje taki twór, a wręcz bym powiedział, że z roku na rok...
W pełni, no tak.
No nawet w niewielkiej części, no, a z roku na rok w tej chwili w coraz mniejszym stopniu. Więc nie istnieje coś takiego, więc to jest takie odwoływanie się do jakiegoś takiego archetypu, transkryptu, którego nie ma, więc bez sensu, nie? To można w bajce sobie to zrobić, ale nie w realnym świecie. To... Nie mamy wolnego rynku, nie istnieje coś takiego. Czyli
powinien być? Pytanie
redystrybucja
jest.
Dóbr następuje w sposób niewolnorynkowy. Czy powinien? Co to znaczy, czy powinien?
Fajniej się żyło,
czy byłby uczciwszy?
Będzie...
Czy byłby uczciwszy od tego, co jest teraz? Tak. Tak, według mnie byłby to system uczciwszy, tak.
Znaczy sprawiedliwszy, tak?
Sprawiedliwszy, tak. No to synonimy tutaj w tym momencie.
No dobra,
miejscu.
Byłby sprawiedliwy, pewnie tak, ale to niekoniecznie oznacza, że dalej to jest najlepsza opcja pod względem globalnego poziomu szczęścia wszystkich, bo może być świat sprawiedliwy, gdzie wszyscy są nieszczęśliwi i to tak, ja nie wiem, czy może nie warto poszukać trochę lepszych opcji albo przynajmniej zmodyfikować coś.
Znaczy,
no na przykład na wolnym rynku pełnym może tak być, że ludzie obsrają tą całą planetę faktycznie, zasmrodzą, bo taki jest interes partykularny każdego jednego i nie myśli się całościowo o efektach, bo to nie mamy w tym interesu. Jakby interes mój, żeby dzisiaj zarobić, jest silniejszy niż interes mój, żeby za 100 lat moje wnuki się nie udusiły tym powietrzem. Więc na przykład takie modyfikacje, żeby coś tutaj robić, to ja widzę sens tego.
No szeroki temat ekologii poruszyłeś.
No to przykład, ale dobry przykład, nie?
No dobry przykład, no tylko no, w momencie, kiedy ty kogoś trujesz, no to ten ktoś w świecie idealnym ma prawo cię pozwać, że ty go trujesz.
No właśnie o to chodzi, że to nie jest takie proste, bo go możesz truć dopiero za 50 lat, jak się skumuluje trochę tej trucizny w wodach, a na razie nikogo nie trujesz. Może być tak, że człowiek nie wie, że go trujesz.
No może być.
Dopiero się dowie, jak jest za późno.
No weźmy sobie case słynny koncernów tytoniowych, nie? Które szkodliwości tytoniu, tam substancji smolistych i tak dalej, no był nieudowodniony przez długie lata. Badania były ukrywane, chociaż się takie gdzieś tam pokazywały. Reklamy szły pełną parą. No i po latach jakby te gdzieś tam pozwy się posypały, no tak było, no ale to co chciałbyś, zakazać w ogóle z produktów spożywczych, bo któryś być może okaże się kiedyś trujący?
Nie, ja mówię tylko o koncepcjach, na razie nie mówię o tym, że jakie tam konkretne rozwiązania, tylko mówię, czy czysty wolny rynek to wystarczy nam. Ale nawet nie o to mi chodzi. Ja tu mówię w kontekście cały czas, że firmy mają być charytatywne. Bo jeżeli mamy do wyboru tylko czysty, wolny rynek albo taką aberrację, że firmy nie służą do tego, do czego w ogóle mają firmy służyć na rynku, no to ja wolę czysty, wolny rynek, absolutnie. Bo alternatywa to jest brak ekonomii. To jest, że nie będzie przedsiębiorców.
Znaczy może albo przypomnijmy, że jakby mówiąc wolny rynek, znaczy chyba rozumiemy to samo. Ja rozumiem, że to jest taki system, w którym ja idę do pracy, znaczy ja pracuję może tak, wytwarzam coś, sprzedaję komuś innemu i zachowuję pieniądze i mogę wydawać w dowolny sposób te pieniądze, które zarobiłem w ten sposób.
A ty możesz rozporządzać tym.
No proszę.
Nie, wiesz co, to jest system, w którym właściciel może robić wszystko z tym, co ma i tyle.
No tak.
Nikt mu się nie wtrąca.
Tak jest, prawo.
Więc jak chcesz prowadzić firmę tak, że tam się opiekujesz ludźmi, bo to jest firma półcharytatywna, półzarobkowa, czemu nie? Ja mam taką firmę. No i bardzo się cieszę. W Anglii mi dużo pozwalają po swojemu tutaj robić na przykład. To nieźle. No, ale ale co właściwie? Czekaj. Zgubiłem wątek chwilowo. Jakie było pytanie?
No to znaczy, jaka jest definicja wolnego rynku,
robić? Że właściciel robi co chce i nikt mu się nie wtrąca. No, bo ta cała koncepcja, że firma ma być charytatywna i służyć pracownikom i dbać o nich jako główny cel, oznacza zamordyzm, bo to jest przymus. To znaczy, że tak naprawdę jeżeli ma każda firma taki mieć cel, to oznacza jednocześnie, że nie wolno mieć innego celu, jeżeli masz firmę. Nie możesz w firmie skupiać się na zarabianiu i obniżaniu kosztów jako pierwszy punkt programu, jako najważniejsza rzecz. Nie wolno. Sąd powiedział, że nie wolno. Jeżeli tak zrobisz i zwolnisz ludzi, kierując się kryteriami czysto ekonomicznymi, to przychodzi sąd i mówi nie, nie wolno i już. I to jest naruszenie wolnego rynku, to już na pewno nie jest wolny rynek, to jest przeciwieństwo wolnego rynku i mi się to nie podoba bardzo jednak. Alternatywa jest dużo lepsza mimo wad, jeżeli jakieś są. Czyli że właściciel może wszystko.
Tak, tutaj pan Jolante Frańczak, czyli sędzie Sądu Najwyższego, która orzekła właśnie o przywróceniu do pracy tamtego pracownika, zacytuję: niemniej jednak wybór pracownika do zwolnienia może być uznany za sprzeczny z zasadami współżycia społecznego, gdy sytuacja tego pracownika jest znacznie gorsza niż pozostałych osób zatrudnionych na stanowiskach objętych redukcją.
No, no to właśnie o tym mówimy.
No, no. Więc właśnie stopień znaczności, znaczności pogorszenia osobistej sytuacji pracownika trzeba będzie teraz zbadać. Ale tak, no masz rację, no jakby...
Ty popatrz, tak? Co to znaczy dla pracowników, zwłaszcza tych nowych, którzy wchodzą teraz na rynek. Oni nie będą się starać, żeby być dobrym grafikiem, szybkim programistą i tak dalej. Oni się będą starać. Nie, oni się w ogóle nie będą starać, bo nie muszą się starać. Im mniej się będą starać o cokolwiek, tym większe mają szanse, że ten system będzie działać na ich korzyść. Czyli nie musisz nic zrobić, musisz tylko zdobyć stanowisko i najlepiej spalić za sobą mosty, nie mieć żadnych oszczędności, nie mieć żadnych środków utrzymania, nie mieć żadnej dodatkowej pracy i nic nie umieć. Bo wtedy firma musi się tobą zająć.
I tu mi właśnie powiedziałeś to, co chciałem ja powiedzieć, że teraz nowi pracownicy, którzy siłą rzeczy statystycznie mają dużo mniej oszczędności, będą w dużo lepszej sytuacji, czyli należy zwolnić tych wszystkich, którzy sobie tam przeoszczędzili coś, mają mieszkanie być może, tam nie spadnie za bardzo, nie? A wszystkich nowych zatrzymać. To będzie bardzo, bardzo duża motywacja, żeby zatrudniać nowych pracowników.
No i teraz może jest nagle jasne, dlaczego nowi pracownicy z nowego pokolenia są tak bardzo do dupy. Bo cały świat od lat funkcjonuje według zasady, im gorzej sobie radzisz, tym lepiej. Więc oni się nie starają nawet, bo po co? To oni są logiczni w tym. Świat ich zachęca do tego, żeby być do dupy programistą i miernym grafikiem, ale za to bardzo dużo chcieć dostać, za to, że jesteś ofermą ogólnie życiową, albo że jesteś nieodpowiedzialny, albo że ci się nie chce. Za to są nagrody. No i to już tak trwa od jakiegoś czasu, to się nie dziwmy, że teraz jak masz firmę i chcesz kogoś zatrudnić, to się boisz, że przyjdzie ktoś młody, po prostu i młodszy, tym gorszy. Nie chodzi, że on coś źle robi, tylko on ma nastawienie w ogóle inne. No to ja nie wiem, z masakra, panie, ja nie... Ty chcesz być dalej przedsiębiorcą w tym świecie?
Nie, ja już od dawna nie. mam firmę oczywiście, bo muszę mieć, ale nie, absolutnie.
Masz dość?
Mam dość i też tak, mam dość też trochę mentalności młodego pokolenia pracowników. Statystycznie oczywiście, bo są wyjątki chlubne.
A czy zgadzasz się, tak? Że to tak wygląda?
Zgadzam się, że i to nie jest tylko moja opinia, tylko opinia też tam ludzi, którzy zatrudniają na stanowiskach, których ja znam, że zatrudniają, że tak, mają bardzo złe zdanie o tak zwanym młodym pokoleniu pracowników, że jest rozpieszczone, że też tak, że od razu chce jakieś niebotyczne pieniądze, że najlepiej, żeby oni rok przepracowali gdzieś na budowie, żeby się trochę nauczyli pokory co do pracy jako takiej najpierw, a potem weszli w jakiś rynek pracy. No ale tak nie jest. No,
no ale się nie nauczą pokory, bo po co się mają uczyć pokory, jak przyjdzie pani sędzia właśnie powiedziała, że nie muszą. Im mniej ma pokory, tym większa szansa, że wygra w sądzie w ogóle, bo jest biedny. Nie wiem, no się zastanawiam, przecież sędziowie powinni, oni kształtują tymi wyrokami rzeczywistość, nie? Oni nadają jako część elity jakiejś, nadają kierunek w ogóle społeczeństwu, stwarzają model rzeczywistości, w której żyjemy. Tak mi się wydaje. Nie, czy ci ludzie, którzy ten wyrok dali, oni celowo chcą stworzyć taki komunizm, jak był? czy po prostu nie mają bladego pojęcia, jakie są konsekwencje tego, co właśnie powiedzieli. Bo nie wiem, oczywiście to tam większość ludzi pewnie z was nawet nie wie, że są takie wyroki, ale to jest chyba już powszechny klimat. O to mi chodzi, że to nie jest wyjątkowa sprawa, tylko mam wrażenie, że już większość ludzi w tym świecie europejskim przynajmniej widzi firmy jako instytucje charytatywne, które się opiekują pracownikami. To jest ich rola i zadanie. A praca to jest przy okazji, o ile w ogóle jakaś. No.
Tu jeszcze tutaj zwrócę uwagę na dwa ciekawe wątki odnośnie tego, tej sprawy, zwolnienia tego nauczyciela, bo tam z kilkoma innymi został zwolniony, nie sam, nie, ale on został przywrócony jako ten, któremu najbardziej spadła jakość życia. To jeszcze jest, to jest pierwsza jakaś dziwna sprawa. To raz. Dwa, że ten nauczyciel dostał propozycję wtedy zmniejszenia liczby godzin, tylko się na nią nie zgodził, wobec tego został zwolniony. To druga sprawa. A trzecia sprawa, że to jest ten wyrok zapadł w styczniu 2023 roku, na początku tego roku, a sprawa dotyczy zwolnienia go w czerwcu 2017 roku.
Prędkość polskich sądów mnie zawsze zdumiewała.
6 lat to trwało, 5 tam z kawałkiem.
I co, po 6 latach go ma zatrudnić w ogóle?
I teraz ja się zastanawiam, czy gość po tych 5 tam, czy 6 latach dostaje zwrot tych wszystkich nieprzepracowanych lat w tym czasie?
No właśnie.
I zatrudni jest z powrotem, no żyć nie umierać, panie.
Przecież to może rozwalić firmę, jak masz zapłacić gościowi za 6 lat zaległych nagle. Nie no, super być pracownikiem w tych czasach na pewno, tylko nie wiem, jak się załapać na to. Ja mam w ogóle inną etykę, nie? I się zastanawiam, czy ona jeszcze ma sens. Nie no, ma sens. No ja mam etykę taką pracy, trochę prymitywną, że ja mam być jak najlepszy w jak największej ilości rzeczy, które robię, jako pracownik albo pracodawca. I dążyć do tego, żeby być zaradnym życiowo, odpowiedzialnym, zawsze mam oszczędności, unikam kredytów, w ogóle nie biorę kredytów akurat, no nie mówię, że to jest coś złego, ale ja chcę mieć, mam taką filozofię właśnie tej zaradności, zwiększania mózgu, siły i wszystkiego, nie? Mhm. I po to ja chodzę do pracy, jak pracowałem jeszcze na etacie, chodziłem po to, żeby pracować. I to, co dostaję w zamian, ma być adekwatne do mojej pracy. Jeżeli nic nie robię, to nie chcę za to zapłaty w ogóle. Nie podoba mi się, że mi ktoś płaci za to, że nic nie robię. No nie było, tak? Ale miałem okresy, kiedy mogłem się tam być leniwy trochę w pracy. Bardzo nieprzyjemne to jest, że dostaję taką samą wypłatę, bo ja chcę pracować. No i to jest taka etyka starodawna, jakaś, nie wiem, tak brzmi jak jakaś tam protestancka czy co, nie wiem co to jest, ale tak mi się wbiło do głowy, może książki się naczytałem, jakieś baśnie Andersena, nie wiem. No i co? I teraz żyję w świecie, gdzie to jest w ogóle rzadkość, że ktoś tak myśli. Mhm. No i pytanie, czy dla takich jak ja jest miejsce? Jak ty myślisz?
No jest, jak widać. No. Nie no, jest masa ludzi, którzy normalnie, uczciwie pracują, którzy się poświęcają swojej pracy. Akurat pracuję w miejscu, w którym średnia wieku jest raczej in plus niż in minus. Tam bardziej 40 lat, 40 plus, 50 plus pracują ludzie. Etyka jest bardzo wysoka według mnie. No kurczę, nie ma co się tutaj załamywać, nie? To co sobie tam młode pokolenie będzie martwić? No to ty nie masz dzieci, więc nie masz z tym problemów. Ja gdzieś tam, powiedzmy, gdzieś mam swoje zagwozdki, ale myślę, że mój syn nie jest jakoś specjalnie rozpuszczony, też gdzieś tam szanuje i też wie, że nic nie przychodzi za darmo, tylko trzeba sobie coś wypracować, więc nie byłbym takim pesymistą. Szczególnie, że teraz...
Ja nie jestem pesymistą, ja takie ci podchwytliwe pytanie zadałem, bo ja uważam, że właśnie w takim świecie ludzie z taką etyką pracy mają w ogóle łatwo, super łatwo, bo wyróżnić się, jak ci się chce pracować dzisiaj w Anglii, jest super łatwo. Dominika mi teraz, czyli moja żona, jak ktoś nie wie przy okazji, jeździ sobie jako dostawca, zaczęła na Uberze, potem przyszła druga firma, ją chciała zatrudnić. Teraz jakaś babka w czasie dostawy powiedziała, że a może jej posprząta. W ogóle co tydzień teraz dostaje ofertę pracy, gdzieś zrobi dostawę, widzą po prostu jej sposób podejścia do pracy, bo ona lubi pracować, cieszy się i to widać. i zaraz ją chcą zatrudniać. No ja się nie dziwię, bo jak tak wygląda rzeczywistość, że firmy służą po to, żeby dobrze robić pracownikom, to jak się trafi pracownik, który chce pracować, no to przecież to jest dla pracodawcy raj. To jest coś nowego, niespotykane, nie przychodzi z roszczeniami od razu, warunków nie stawia, pieniędzy nie chce, tylko mówi, że ja chcę pracować, ja lubię pracować. No i panie, to jest super być takim pracodawcą, bo pracownikiem, że nie musisz się bać. Po prostu rób swoje dobrze, zwłaszcza jak żeś młody jest, naucz się porządnie i naucz się jak lubić pracować. I nie będziesz miał problemu. My sobie tak jeździmy po świecie i ludzie się pytają, a tą pracę masz? Ja mówię, nigdy nie mam pracy. Ja zawsze jak jadę do nowego kraju mieszkać, to tam nie mam pracy. Dominika nie ma pracy, ona miała, nie wiem, zaczęliśmy 24 lata czy co. Nic nie umie ogólnie takiego, że wykształcenie wyższe, coś tam. Specjalistycznego zawodu nie ma, ale nigdy nie było problemów z pracą. Właśnie z powodu takich... tego, że ma inną etykę pracy. Nawet byliśmy w ogóle w Hiszpanii, w miejscu, gdzie jest najwyższe bezrobocie w Europie. To jedno z najwyższych. I ludzie sobie myślą, no po co ty tam jedziesz? Przecież tam umrzesz z głodu. Nie umrzę. Nie tylko nie... Pracy może jest faktycznie trudno wtedy było, ale na przykład została sobie pracodawcą takim. Znaczy na własny rachunek coś tam robiła. Zawsze se poradzisz. Więc to nie jest tak, jak mówisz, wcale nie jest pesymistycznie, jest wręcz przeciwnie dla takich ludzi z tym starym podejściem, że firmy istnieją, żeby zarabiać i pracować, to teraz mają bardzo łatwo i są bardzo chętnie widziani w firmach, przynajmniej tych, co ja widziałem, a takich mniejszych, może większych jest inaczej.
Słuchaj, ale może byśmy w takim razie trochę zredefiniowali dzisiaj teorię zatrudnienia, albo w ogóle kapitalizmu, czy jakby rynku pracy.
No właśnie to robimy.
No. Ponieważ to wszystko, jakby ta cała teoria, która jest nauczana w szkołach ekonomii na całym świecie, bazuje na tym, że wyzyskuje pracodawca pracownika, no. I należy tego pracownika chronić przed tym pracodawcą, który ma silną pozycję, bo jak ci wielcy tam fabrykanci sprzed 100 lat, no to oni mieli gdzieś bardzo taką rolę dużo wyższą od pracownika, podczas gdy teraz, 100 lat później...
To co mówisz, to czekaj, to tak mówią w szkołach ekonomii, przecież to jest marksizm. To jest...
No to tego właśnie uczą, tak. Przy okazji jeszcze uczą, żeby drukować pieniądze. W ramach mutacji marksizmu. No to w tej chwili, przy obecnych warunkach pracy, przemieszczania się, zatrudniania, umiejętności itd., itd., to pracownicy wyzyskują pracodawcę. To pracodawca powinno się chronić przed pracownikiem w tym momencie. Powinno się dać jakieś dodatkowe zabezpieczenia.
Dobrze mówisz. No tak. Ale to jakoś nie wiem, żeby...
No, tak by zmienił się paradygmat.
No zmienił się życie. Ej, może zróbmy taką partię, taką neokomunistyczną i narzekajmy tam, że pracownicy wyzyskują pracodawców i weźmy sztandary, że precz z pracownikami, co wyzyskują pracodawców, więcej ochrony dla pracodawców, coś takiego, nie? To odwrotnie.
To dziwne, wiesz. Niższe pensje.
Niższe pensje. Brak ochrony pracowników.
Precz z wyzyskiem. No, ale to tak wygląda teraz, nie?
No tak wygląda. No to smutno trochę się zrobiło.
Znowu się smutno zrobiło. Żeby nie było za wesoło. To jednak
kontestacja smuci. Nie wiem. Ja nie wiem, czy to jest smutne. Tak naprawdę to jest strasznie śmieszne przede wszystkim. Patrzysz sobie, co tu się dzieje i mózg staje w ogóle. Jedna wielka parodia rzeczywistości. Ja proponuję podejść na zasadzie Dilberta. Nie? Jak ktoś zna komiks, to taki koleś rysunkowy z krawatem w tą stronę. On tak już ma w dupie, nie? I się śmieje. No, trzeba się chyba śmiać. Bo co? No. Ale jak jesteś pracodawcą, to ja strasznie, nie, ja muszę pogadać, tutaj zaprosimy jakichś pracodawców, bo przez ostatnie tam 10 lat to się strasznie chyba rozwinęło w tą stronę, że firmy są już po co innego i jak ci ludzie dalej mają te firmy, to ja to chcę zrozumieć, dlaczego oni je mają, czy oni może je właśnie zwijają teraz, czy już mają dość, czy nie mają dość, czy obchodzą to wszystko jakoś, na przykład kogo zatrudniają, skoro nie można zwolnić. Albo na przykład jak oni w ogóle zwalniają ludzi teraz? Ty wiesz?
No, rozwiązują umowę, a pracownikom, no pomyśl, bo to jest gość, który miał samozaparcie, żeby przez 6 lat bujać się w sądzie, nie? No to kto ma tyle samozaparcia, żeby a być może za 6 lat coś się zadzieje, wiesz, to są, nie wiem, koszty, czas, nerwy, nie? No to myślę, że mało kto ma gdzieś tyle fantazji. No ale jak widać się opłaca, ale mogło się nie opłacać, nie wiemy ile takich, szczególnie, że on w pierwszej instancji przegrał, nie? To dopiero Sąd Najwyższy się gdzieś tam, tam drugi się przychylił i gdzieś tam skończyło się na górze. No. Więc to jest oczywiście pojedynczy przypadek. Przypomnijmy, że mamy te bezrobocie, które ostatnio trochę wzrosło, więc to nie jest tak, że go całkiem nie ma. Ono sobie gdzieś tam oscyluje, oczywiście ono jest też oficjalnie gdzieś tam liczone, różnie z tym bywa. No nie mniej, nie wiem, jak chcę podsumować tą myśl tak naprawdę.
Przypadek jest wyjątkowy, może niech będzie, że jest jeden rzeczywiście, ale tak jak mówię, cały trend tego, że firmy już istnieją po co innego niż klasycznie miały istnieć, to ja myślę, że to jest powszechne, czy nie?
Tak. Co pokazuje przykład od inkluzywności i równości, o którą trzeba dbać w zarządach.
Żeby pokazać, to jest cała już nowa rzeczywistość. Żyjemy w nowym świecie i nie wiem, albo się zbuntować, albo się dostosować, albo się śmiać. Wymyślcie. No, jak chcecie nam doradzić, co z tym wszystkim zrobić i jak to wygląda okiem przedsiębiorcy, to napisz komentarz pod tym odcinkiem. Będę czytał starannie, bo zaniedbałem czytanie komentarzy. Przepraszam, teraz się zmuszę i poczytam, bo pewnie będą dobre. Albo pogadaj już z nami bardziej osobiście i dołącz do kontestatorów na discord.kontestacja.com. Tam sobie gadamy często, różnie, fajnie, w zacisznym gronie Discorda. No i jak podoba ci się kontestacja, to zawsze co łaska na stronie kontestacja.com możesz rzucić albo na Patronite. No i tyle na dzisiaj wystarczy, żeby nie przegiąć pały. No i to mówiliśmy my, nie? Czyli?
Jarząbek, czy tam Kosiński Marcin.
I Martin Lechowicz z Odwyk.com. No to do następnego odcinka. Dobranoc.
Dobranoc.